Uczeń jest bardziej surowy, denerwują go błędy w nazewnictwie albo gdy ktoś powie, że to wszystko jedno, jak się coś nazywa. Jeśli na przykład powiesz na pasi konika konik polny, na pewno cię poprawi. Od lat jako miejski druid tłumaczy, że trzeba szanować lokalną florę, a jednocześnie ma świadomość, że ludzi to nie obchodzi. Mimo to wciąż toczy swoją edukacyjną kulkę niczym dzielny żuk. To o Sebastianie Pilichowskim, doktorze Sebastianie Pilichowskim. Jest pracownikiem Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego i prowadzi bloga Żywa Edukacja. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nauczyciel fascynuje się szkieletami. Nie zamykał drzwi, gdy ktoś przywiózł ranne czy chore zwierzę. Miał wizje i plany związane z utworzeniem w Zielonej Górze Muzeum Przyrodniczego oraz ośrodka rehabilitacji zwierząt chronionych. Jednak zderzył się z urzędniczym betonem, jak sam powiedział. Teraz prowadzi hodowlę zwierząt w technikum przyrodniczym już poza Zieloną Górą. Od wielu lat ostrzegał na antenie Radia Zachód przed zmianami klimatycznymi, pustynnieniem, wymieraniem gatunków. Okazało się, że miał rację dr Zbigniew Zawada, biolog i miłośnik naczelnych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie doktorze, pan uczył Sebastiana. Jakim był studentem?
Dobry wieczór. Jakim był studentem? No jednym z najlepszych, jakich rzeczywiście miałem. A ja wcześniej uczyłem już rzeczywiście mnóstwo ludzi i wielu studentów na weterynarii, a więc typowych weterynarzy, ale też i biologów we Wrocławiu i takich, no, wielu miejscach również dorabiałem, więc mogę ze stanowczością powiedzieć, że był jednym z dwóch najbardziej inteligentnych studentów, jakich miałem. No to tak w skrócie, po prostu nie dzieląc tego na kategorie.
A pana kto uczył, że pan teraz dalej jakby przekazuje swoją wiedzę? Czy po prostu biologia wzięła się z takiej pasji, która sama po prostu przyszła do pana?
Ja znaczy się, myślę, że biologię miałem cały czas jako pasję. A nauczycieli miałem różnych. Niekoniecznie to muszą być zawsze ci nauczyciele szkolni. No rodzice. To ja już mówiłem niejednokrotnie, no byli rolnikami, zawsze była ziemia, ale też zawsze był ten szacunek do ziemi, do zwierząt. Ja tutaj pod tym względem no byłem też szczęśliwcem i mama nauczyła mnie roślin i cebulek i zawsze mówiła o takiej historii roślin, jednej rośliny. Ja tą roślinę w domu mamy już ponad 52 lata i ona kwitnie cały czas, więc to jest taka zupełnie no, przepiękna historia. Nie ma już wielu ludzi, którzy tą roślinę kiedyś sadzili, a ona cały czas jest i kwitnie. No ojciec z kolei chyba miłość do ziemi, do zapachu, do ziemi, do koni, do krów. Kilka takich typowo rolniczych historii. No ale też poznałem ojca moich kolegów. Chodziliśmy do zerówki, wtedy tak się to nazywało. No i pan Krawczyk Aleksander podarował mi pierwsze akwarium. Miałem wtedy 6 lat. No i to była miłość do ryb, do akwarystyki, którą mam do dzisiaj. Więc to byli tacy moi nauczyciele. No później nie mogę nie wymienić pani Pruchnik Janiny, która w podstawówce mnie uczyła biologii i rzeczywiście to nauczyciel z powołania, więc za to jestem jej wdzięczny, za sadzenie lasu, za wykopki ziemniaków, za strzał w głowę zeszytem, bo czegoś tam nie zrobiłem, ale ona w klasie miała potężną hodowlę roślin, zawsze musieliśmy je podlewać, hodować, cała klasa bez względu i wszyscyśmy się temu jakoś tak angażowali w to. Miała hodowlę kanarków, morskich świnek, cały czas ta klatka była, nikt nie miał alergii, nikomu to nie przeszkadzało, morskie świnki tam się zajmowały swoim życiem, na lekcji piszczały, my uczyliśmy papuszkę falistą mówić brzydkich słów, nie będę mówił jakich, a więc tak wyglądało to w podstawówce. Ogólniak był już bardziej jakby w kierunku szedł rzeczywiście nauczenia nas takich tych ważniejszych historii, a na studiach miałem rzeczywiście mnóstwo i dużo starszych i mnóstwo niewiele ode mnie starszych, zaczynających karierę naukową ludzi. Tutaj no niestety muszę wymienić, już niestety mówię, świętej pamięci Marka Pakieta, który no chyba rzeczywiście największą bruzdę wyrył mi w głowie, bo po profesor Jerzmańskiej, bo to był człowiek, który po prostu z nami przebywał, uczył nas, będąc z nami i to chyba po nim w testamencie po prostu zabrałem.
A jakim nauczycielem Sebastian był dla ciebie, doktor Zbigniew Zawada?
Ojejku. Przede wszystkim nie mieliśmy zajęć na licencjacie praktycznie wcale, ponieważ wtedy były duże nabory studentów i były trzy grupy laboratoryjne i akurat my razem nie mieliśmy zajęć. Mieliśmy jedno zastępstwo po miesiącu i wtedy wszyscy chcieli pozwać doktora Zawadę generalnie przed Trybunał Stanu do sądu i go zgładzić, bo było o 180 stopni różnica między jednym prowadzącym a drugim. Ale w międzyczasie się okazało, że to właśnie on prowadzi pracownię hodowlaną. A ponieważ ja już parę lat hodowałem owady, straszyki u siebie w domu, a w pracowni, w której jeszcze tak naprawdę nie było wydzielonej, akwaria stały w sali laboratoryjnej, no widziałem na przykład, że mogę jeżynę przynieść, więc tam podpytywałem innego prowadzącego, czy mogę nakarmić. No i się okazało w końcu, że mamy z tym strasznym doktorem Zawadą się skumać, dogadać, bo to on prowadzi ten cały biznes. No i potem się to wszystko rozwinęło tak naprawdę na bazie tych garstki studentów i garstki akwariów, no w porządną pracownię przyrodniczą, gdzie już nie tylko owady były hodowane, ale również i kręgowce, rozmaite inne bezkręgowce, no, a poza tym to jeszcze miało bardzo szeroki zakres, bo to już w końcu zahaczało i o artyzm, i o te szkielety, i o preparatykę, no rozmaitości, więc a jakim był nauczycielem tak generalnie? Brutalny, zły, ale... Tak jest, ale faktem jest chyba też to, dlaczego wielu ludzi do niego lgnęło, że on pozwalał na to po prostu, więc on nigdy nie odrzucał. Jeżeli ktoś wykazywał jakieś zainteresowanie, a widział z kolei doktor, że jest w stanie w jakiś sposób wypełnić to zainteresowanie, czy je podtrzymać, czy właśnie rozwinąć, to zawsze to robił. I to jest prawda. Nieraz też się na tym oczywiście no, pośliznął mocno, bo inaczej wyszło niż z początku wyglądało. Ale tak naprawdę no, wielu studentom, którzy chcieli coś więcej niż tylko chodzić na zajęcia, to realnie pomógł. I realnie pomógł być chyba dzisiaj lepszymi specjalistami albo rzeczywiście coś robić w życiu, czego by bez tego kontaktu przypuszczalnie nie robili. Więc czasami niekoniecznie jest to coś, co jest związane z taką bardzo ścisłą biologią, ale poza tym jest to człowiek, który nie tylko jest biologiem, ale też rzeczywiście ma otwartą głowę, jeżeli chodzi o sztukę, o muzykę, o takie artystyczne, powiedzmy, elementy. No i działamy razem synergistycznie, czyli po prostu jesteśmy niezrównoważonymi biopsycholami, którzy mają 1000 planów zaczętych, 10 tysięcy do rozpoczęcia i 1 000 000 jeszcze w fazie startowej, więc no, ile z tego zrealizujemy, nie wiem, ale już dużo zrobiliśmy i rzeczywiście zawsze się okazywało, że coś ciekawego z tego powstawało, tylko dlatego, że ta garstka ludzi, z którą współpracowaliśmy, po prostu chciała. Po prostu nie robiła tego na siłę i to jest chyba ta siła tego wszystkiego.
Czyli wraz z ukończeniem studiów ten kontakt się też nie urwał, prawda? On nadal trwa i w sferze edukacji.
Trwa kontakt. Zawsze mieliśmy ten dobry kontakt, ponieważ ja rzeczywiście w pewnym momencie kulminacyjnym byłem 5 dni do 7 w tygodniu w pracowni, więc ja przychodziłem praktycznie codziennie z moją obecną żoną teraz, Moniką. Przychodziliśmy, bo razem studiowaliśmy do pracowni jako jedni już takich no, nielicznych, którzy rzeczywiście tak zatwardzieli do samego końca przychodzili. I te zwierzęta karmiły, albo po prostu się przychodziło po prostu w mniejszym stopniu nakarmić, ale pobyć razem. To jest coś, czego dzisiaj w ogóle bardzo brakuje tak naprawdę często, tego bycia razem. Ten pęd życia, ten pościg już dosięga właściwie studentów również i brakuje tej interpersonalnych relacji, a tutaj one były zapewnione na poziomie tej pracowni, więc poza tym, że były zwierzęta, to po prostu była garstka ludzi, którzy wykazywali pewne zainteresowanie przyrodą, biologią w jakimś tam aspekcie, powiedzmy mniej lub bardziej zbieżnym. I to pomagało tak naprawdę w dużej mierze, myślę, zawiązywać te relacje. Natomiast Ja jeszcze na miesiąc, czy półtora miesiąca przed zakończeniem już drugiego stopnia studiów zacząłem pracę w ogrodzie botanicznym. No i właściwie już można powiedzieć, że stałem się pracownikiem wydziału, chociaż akurat na poziomie portiera wówczas. Prawie wszystkie przejechałem już stanowiska w ogrodzie botanicznym, także jeszcze muszę tylko kierowników strącić i już będę miał wszystko zaliczone. Ale i to jest ostatnia moja audycja już. Dobranoc. Natomiast faktem jest, że to już byłem pracownikiem i te zainteresowania wspólne, również te projekty porozpoczynane czy plany, no spowodowały, że to do dzisiaj rzeczywiście, nawet kiedy już doktor wyjechał z Zielonej Góry, już właściwie na dobre, to nadal gdzieś utrzymywaliśmy kontakt telefoniczny czy tam elektroniczny i się okazuje, że dzisiaj tak jak on kiedyś jeździł 2 godziny do Zielonej Góry od siebie z Rawickiej Ziemi, tak ja jeżdżę teraz 2 godziny w drugą stronę, także można powiedzieć, że małe lusterko się wytoczyło w tej perspektywie czasu, no ale to już my się znamy praktycznie już 13 rok, więc to rzeczywiście trochę czasu minęło.
A widzą panowie sens nauczania dzisiaj w dobie tak ogromnego dostępu do informacji, których jest stanowczo za dużo i których dzieci po prostu już nie chcą? Panie doktorze, spotyka się pan z takim odrzucaniem tych przedmiotów takich zbędnych, niepotrzebnych? Po co mi to jest potrzebne do życia? Po co się będę tego uczył?
Może nim jeszcze powiem na pani pytanie, to tylko rzucę, że prawdziwe wyszło teraz z worka. Oczywiście pan Pilichowski jest zacięty, krnoboporny, ma bardzo trudne geny i to jest po prostu gościu, którego co jakiś czas trzeba ociosać albo mu przywalić.
Utemperować.
Prosto. No to już pani wie, no to wtedy rzeczywiście z niego wychodzi fajny gościu. Ma zawsze za dużo pomysłów i trzeba tam to piłować. Ja tyle nie mam naprawdę. Ale generalnie nigdy nie będzie taki wielki jak ja. To znaczy, jak ja umrę, to dopiero będzie taki wielki jak ja. Ale to wiem, że on będzie ten, który właśnie mnie przyjdzie zakopać i upewnić się, nie? No ale to są takie nasze już wewnętrzne, że tak powiem. Gierki, uzupełniamy się, bo tak powinno być. Myślę i rzeczywiście tych pomysłów mamy i czy to jest nasze jakieś tam ostatnie miejsce, czy jakiś ostatni projekt? Nie, my cały czas sukcesywnie chyba myślimy o następnych, bo to daje jakiegoś takiego kopa w tym życiu. No nie można zastać się, żeby było nudno, więc to chyba nas rzeczywiście też połączyło, jakieś wspólne historie, pomysły, czasami abstrakcyjne. A odnośnie pytania pani...
Właśnie, chcę to pytanie już anulować, bo pomyślałam sobie, że chcę zapytać o coś zupełnie innego. Przedstawiłam panów jako dwóch zbuntowanych, czy kolokwialnie mówiąc wkurzonych biologów i pomyślałam sobie, że zawsze te nasze audycje wyglądały w taki sposób, że one były takie katastroficzne. Ostrzegaliście przed brakiem wody, przed zmianami klimatycznymi. I pomyślałam sobie, że być może to w was jest problem. Może wy nie potraficie pogodzić się z tym, że świat się zmienia, że coś przemija, że coś odchodzi, że już nie ma tura. Nie zobaczymy nigdy tura, bo wyginął no to, w XVII wieku.
Dobrze, to ja to wezmę na klatkę piersi teraz. Ja mam bardzo dużą świadomość tego, że świat się przemija jako taki, który trochę otarł się o paleontologię. I tych światów widziałem wiele i doskonale wiem i już mi jest łatwiej od jakiegoś czasu, że po naszej cywilizacji przyjdzie coś innego, że my jako gatunek również przeminiemy, a czy to będzie szybko, czy to będzie ciutkę wolniej, ja mam na to teorię swoją, że oczywiście będzie to szybciej niż nam się wydaje. Czy tur nie wróci? Tur pewnie wróci, robią jego genotyp. Pewnie i wróci mamut, bo mają mnóstwo materiału genetycznego i pewnie otworzą tego mamuta. Jest pytanie tylko, gdzie ten tur i gdzie ten mamut będą żyły. Czy to będą tylko maskotki w zoo utrzymywane po to, żeby napełnić kasę? Pewnie tak, bo miejsca dla nich jako tako nie będzie i nie będzie tych całych ekosystemów, w których one funkcjonowały. Więc ja na to tak patrzę. A przemijanie, czy nauka przemijania, to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy, bo dziś to trochę koresponduje z pani wcześniejszym pytaniem. W nauce dzieci, w szkole wszystko mają już. Wszystko mają w tablecie, wszystko mają wyświetlone, wszystko mają na własne teraz, na własne chęci. Natomiast w szkołach wielu nauczycieli nie wysiewa nasionek do zwykłej doniczki i nie uczą, że roślinki wyrastają 5 dni, 5 tygodni albo 5 miesięcy. W związku z tym dzieci nie mają zderzenia na ogół młodzież z tą często prawdziwą przyrodą. Więc ja myślę, że przemijanie to akurat jest taka kwestia, która no jest teraz jednym z bardziej chyba na, nie na topie, nie chciałbym nazwać, jedną z potrzebniejszych dzieci, dziedzin czy wariacji, które, no, którą my również staramy się uczyć.
Sebastian, czy ty odniesiesz się do tego zarzutu? Po pierwsze, czy jesteś jeszcze wciąż zbuntowany? A po drugie, czy oskarżyłam panów o to, że to wy nie potraficie pogodzić się z tym, że świat się zmienia?
To jest daleko idąca konkluzja z tego tytułu, że świat się zmieniał, zmienia i zmieniać się będzie. I to jest prawda, tak jak już powiedział Zbyszek właśnie, że no, paleontologia temu dowodzi. Wystarczy spojrzeć na wielkie wymieranie, ale też na liczne mniejsze wymierania, które miały miejsce w wielu miejscach na świecie przez tą całą skalę czasu, którą możemy zmierzyć w jakiś sposób naukowo. Natomiast inną kwestią jest to, że często przez nas też przetaczany David Attenborough kręci filmy dzisiaj o zwierzętach jako wymarłych, chociaż jeszcze 60 lat temu kręcił filmy o nich jako zwierzętach żywych, więc myślę, że tu jest problem tak naprawdę i ja na przykład na to się rzeczywiście nie godzę. Chyba dlatego też staram się uświadamiać, gdzieś tam walczę, wojuję. Tak samo jak się nie godzę, że miasto Zielona Góra od lat wie, że na terenie miasta są storczyki, które są pod ochroną w całym kraju. Wszystkie są praktycznie zagrożone przez właśnie zanikanie siedlisk. Zresztą klasyczny przykład, dlaczego coś zanika, gatunek. I mimo tego, że jest ta świadomość, to w miejscach wilgotnych łąk powstały osiedla domków jednorodzinnych, bądź powstają osiedla bloków właśnie. Zresztą w tamtym roku pisałem w jednej z gazet lokalnych przecież, że właśnie 3 sztuki jednego gatunku storczyka na tej łące jednej namierzyłem, a były 4 gatunki. I na to się z kolei nie godzę. Można powiedzieć, tak, super, ale miasto się musi rozwijać. Oczywiście, tylko że ja już zacząłem rozgraniczać rozwój i postęp. A ponieważ go rozgraniczam, to rozwój rzeczywiście to będzie każdy nowy parking, każda nowa ulica, każde nowe osiedle, okej. Ale postęp to jest również to wszystko, co wcześniej wymieniłem, ale w korespondencji do pewnego stanu wiedzy, który posiadamy, a mianowicie takiego, który mówi, że degradujemy ten świat, degradujemy bioróżnorodność, degradujemy bogactwo życia, które nas otacza i na to się po prostu nie godzę. Natomiast to, że krajobraz się będzie przekształcał, to, że ktoś wymiera, ktoś zyskuje, co jest odwiecznym prawem przyrody, no to nie sposób się na to nie zgodzić. Natomiast jeżeli widzę ewidentną winę człowieka w tym wszystkim, a ona się wiąże z niczym innym jak arogancją, butą i pewnym ograniczeniem, niestety czasami chyba umysłowym nawet, bo jeżeli próbujemy w rozmaitych treściach, przekazach tłumaczyć, argumentować, podpieramy się badaniami naukowymi, szerokimi opracowaniami, staramy się jakieś alternatywne scenariusze wysnuwać, żeby coś zaproponować w zamian, a i tak to jest wszystko ignorowane, no to no inaczej tego nie można po prostu nazwać. Na to się po prostu ja osobiście nie godzę. Natomiast to, że się zmienia świat, tak, się zmieniał, zmienia i zmieniać się będzie. No jest 7 miliardów ludzi na Ziemi. Do niedawna mówiono, że w 50 roku ma być 2 razy tyle. Teraz troszeczkę te demograficzne szacunki zależały. Mówimy o 9, 12 miliardach. W takim zakresie się poruszamy. No ale to nadal nie rozwiązuje problemu, co dalej, bo przecież 2050, 2100, 200, no już nas to nie będzie dotyczyć, ale w perspektywie cywilizacji to będzie dotyczyć i co dalej?
Ale czy to nowe pokolenie, bo o nim chciałabym przez chwileczkę porozmawiać, nie jest przypadkiem wychowywane w dwóch światach, zupełnie równolegle. I te dwa światy się trochę wykluczają, bo pisałeś niecały rok temu w Gazecie Wyborczej o tym, że pamiętacie, w XVII wieku padł ostatni tur, nie ma go już i nie będzie. A przecież wystarczy sobie w internecie wpisać tur albo dinozaur, albo jakaś nazwę jakiegoś innego stworzenia, którego już nie ma, a ono i tak tam będzie. I być może to pokolenie nie ma takiego poczucia straty.
Znaczy, bo z pewnością nie ma
tego
poczucia
straty. Nie ma w realnym świecie, do którego i tak nie mają dostępu. Ja znam wielu młodych ludzi, którzy w życiu nie widzieli ani krowy, ani konia, ani kozy, ani kury. A co tutaj dopiero mówić o jakimś turze?
Zgadzam się. Oczywiście, że wiele osób będzie odizolowanych od tego tematu, tak samo jak wiele osób bardzo pozytywnie, emocjonalnie podchodzi do najbanalniejszego gatunku węża, którego można w domu hodować, czy to wąż zbożowy chociażby, który jest pospolitym wężem występującym u wielu osób. Tak naprawdę zaczyna się od niego hodowlę węży, a budzi liczne emocje na przykład, często niezrozumiałe, tak samo jak często się gdzieś wewnętrznie dziwię, jak pokazuje bardzo pospolity gatunek jakiegoś straszyka, jakiś patyczak rogaty na przykład, i on budzi wysokie emocje. I tak samo tu możemy, krowa budzi też takie rzeczywiście wysokie emocje. I wiewiórka dzisiaj budzi na takie wysokie emocje, gdzie wiewiórka kiedyś była takim też nieowadem, tylko zwierzęciem, które było rozpoznawalne i widziane powszechnie. Zgadza się, tylko że idąc tym tropem z kolei, to rzeczywiście zamknijmy się w rzeczywistości VR, do której też rozmaite rankingi i symulacje rozwoju cywilizacji i tak zwanych trendów cywilizacyjnych czy sprzętowych i tak dalej, mówią, że właśnie zamkniemy się w wirtualnej rzeczywistości rozszerzonej. Czyli po prostu założymy okulary, tak, i sobie nałożymy obraz na obraz rzeczywisty i okej, no i natura zobaczymy w 3D po prostu przed nami pewno stąpającego za jakiś tam czas. Już wiem, że są przekształcane te urządzenia VR tak, żeby bardzo schludnie wyglądały, więc już można coraz więcej z tych narzędzi korzystać. Zresztą ja ten Borow też testowi się poddawał i oglądał rozszerzoną rzeczywistość, siedząc sobie w miejscu, poruszając się i tak dalej, i widział inny zupełnie krajobraz w pięknych kolorach, barwach i tak dalej. Te możliwości daje sprzęt, ale nie zapominajmy o tym wszystkim, że poza tym sprzętem i poza zmysłem wzroku, który posiadamy, ewentualnie słuchu, mamy też jeszcze wiele innych zmysłów. I teraz współgranie tych wszystkich zmysłów, ale również odbiór ich całym ciałem powoduje, że my się właściwie pobudzamy na tle nerwowym po prostu. Jeżeli my się nie pobudzamy właściwie na tym tle nerwowym, tak wielobodźcowo, to mamy po prostu potemniczne zaburzenia i niestety, ale dzisiaj obserwujemy coraz, można powiedzieć, że więc wręcz plagę, szczególnie u dzieci, ale to nie tylko, bo dzisiaj u młodzieży diagnozujemy rozmaite zaburzenia spektrum sensorycznego, właśnie powodowane tym, że gdzieś te deficyty na różnym etapie z różnych przyczyn, z kolei nie tylko tych, ale też z tych właśnie występują, więc jeżeli pójdziemy tym tropem, to wygenerujemy pokolenie młodzików, którzy owszem będą wszystko widzieć wirtualnie, będą mieli jakiś tam kontakt, można będą to głaskać, ale czy to będą rzeczywiście osoby szczęśliwe w sposób fizjologiczny, szczerze mówiąc to wątpię.
Panie doktorze, panie Zbigniewie, czy jako konsumenci nie jesteśmy bardzo dobrze przygotowywani do ustawicznych zmian, do tego, że właściwie nie ma nic stałego, ale bo chcemy ciągle czegoś nowego, tylko że to nowe wiąże się tylko i wyłącznie z technologią. Ja specjalnie pana o to pytam, bo pan założył hodowlę. W ogóle nie można pana namierzyć w internecie, nawet zdjęcia nie ma. Pan jakby się wymyka tej nowej rzeczywistości. Zauważył pan wśród swoich studentów, uczniów, że oni mają problem z dotknięciem tego, co jest w rzeczywistości? Bo przecież zwierzęta śmierdzą, są chore, w błocie można się ubrudzić, owad może urządlić, prawda?
Ja tylko jeszcze do tego poprzedniego i do wypowiedzi Sebastiana. Myślę, że tak, młodzież tonie w świecie wirtualnym, ale wydaje mi się, że też za dużo czesamy im na głowie. Obwiniamy ich o to, a to my im ten świat robimy. To my im ten świat po prostu taki dajemy, a oni tak jak mała owieczka, która się u mnie urodziła, poszła do osiołka, myślała, że to jest mama, i położyła się obok osiołka, a osiołek ją zabił. No, taki wypadek teraz miałem 2 dni temu. W związku z czym te dzieci, mniejsze, większe, również młodzież, one w takim świecie są, jakim my im podajemy. My im dajemy te komórki, my im pokazujemy w telewizji, będziesz lepszy, będziesz większy, a tu masz taką markę, tu masz taką markę, wszystko w jednej chwili, piękny, kolorowy świat, ich to po prostu w jakiś sposób absorbuje, nie chcę użyć słowa rajcuje czy podnieca, I im się trudno dziwić. Problem jest, oprócz tych wszystkich historii, o których mówił Sebastian, jest jeszcze jeden. W mózgu brak połączeń nerwowych, które uruchamiają się, kiedy muszą rozwiązywać pewne problemy, nie wirtualnie, a problemy fizycznie. Wbicie gwoździa w deskę to już jest problem dla dzisiejszej młodzieży. Hasło uszczelka to już nie wiadomo, co to jest. I takich rzeczy można typowo z życia wziętych wziąć. Jeżeli nie mają komórki przy sobie, stają się bezbronni, bo wierzą tylko w ten internet. Więc ja myślę, że do 25 roku życia robią się te wszystkie połączenia i ten mózg rzeczywiście jest bardzo chłonny i się uczy, a później on już zaczyna umierać. I my, biologii, nie bardzo jeszcze potrafimy się wyswobodzić, a więc prawdopodobnie te dzieci będą może nie tak pełnosprytne, jakby się nam wydawało w przyszłości. Takie to pokolenie wyrośnie. Wirtualne rzeczywiście. A dlaczego ja uciekam przed internetem? Wie pani, mnie nie interesują ludzie w internecie. Mnie nie interesują ludzie, z którymi ja mogę rozmawiać przez internet, bo to dla mnie to jest ktoś, kogo nie znam. No, ja rzeczywiście interesuję się ludźmi, z którymi mogę nawiązać kontakt bezpośredni, czegoś go nauczyć, czegoś na niego wpłynąć. Ta osoba również może mnie czegoś nauczyć. I ja od swoich uczniów, tych tamtych, naprawdę wiele się nauczyłem i wiele się uczę. I to mnie interesuje, więc mam być kolejnym frajerem, który pokazuje się, o patrz jakiego mam pięknego węża, a tu mam ciekawą rybkę. To dla mnie nie ma znaczenia. Naprawdę, ja wolę mieć mniejsze grono ludzi wokół siebie i to jest jak gdyby moje życie, moja ścieżka. No a młodzi ludzie rzeczywiście nie potrafią odróżnić. Często jest taki duży natłok w telewizji, w radiu, we wszystkich środkach masowego przekazu. Kup to, zrób tamto, które po prostu naciągają, a ludzie wierzą to wszystko, no i rzeczywiście często na tym źle wychodzą i ciężko jest im odróżnić, czy coś jest naprawdę, jakiś gatunek jest zagrożony, niezagrożony. Oni często rozumieją, że jeżeli wy swoją ikonkę uśmiechniętą, buźkę albo łapkę w dół naciśnie, kliknie, to coś się od tego zmieni, że zwierzę zostanie uratowane. Nie, bardzo często tak nie jest. No ale to, ja mówię, to my ich w ten świat ładujemy, starsi. No a później mamy do nich pretensje i to jest niefajne moim zdaniem.
Czytałam wywiad z reżyserem filmu Nasze miejsce na ziemi, Johnem Chesterem, który powiedział, że my w ogóle nie doceniamy, jako gatunek ludzki, nie doceniamy piękna, potęgi i wagi procesu przemijania. Ale też jakby udowodnił swoją decyzją życiową, bo przeprowadził się z miasta, zakupił wielki kawał ziemi i tam stworzył taką farmę z prawdziwego zdarzenia, taką farmę, w której wykorzystał ten ekosystem, wszystkie mikroorganizmy do tego, żeby w sposób naturalny użyźnić glebę i żeby tam zwierzęta po prostu razem z tymi ludźmi w takiej koegzystencji współistniały. I właściwie ten mój przydługi wstęp jest po to, bo chciałam panów zapytać o rolę biologa. Kim dzisiaj powinien być biolog? Bo często w audycjach ostatnio przewijały się takie żale, takie smutki, takie trochę pretensje, że biologów nikt nie słucha, że biolodzy mają dużo do powiedzenia dzisiaj. Można nawet powiedzieć, że straszenie zmianami klimatycznymi stało się takim dziwnym medialnym też trendem. Co powinien dzisiaj biolog nam mówić? Czy właśnie wprowadzać do tego, że nasz świat to jest jedno wielkie przemijanie, umieranie?
Ja uważam niezmiennie, że po pierwsze masa biologów, która opuszcza podwoje uczelni i w różnych miejscach potem pracuje, bo i w laboratoriach, i w parkach narodowych, i w szkołach, instytucjach i ośrodkach badawczych i tak dalej, wykazuje skrajnie niemal żadne zainteresowanie bądź zaangażowanie w sprawy przyrodniczo-środowiskowe, które dzieją się w skali lokalnej na przykład. Kiedy była ostatnia edycja Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych w Jaworzu pod Bielską Białą, to właśnie grzmiałem, że właściwie gdzie są ci wszyscy absolwenci, którzy pracują chociażby w szkołach jako nauczyciele? Czemu oni się na przykład nie angażują? Ja znam masę nauczycieli, bo no, prowadzę też tą swoją jakąś tam działalność edukacyjną i wielokrotnie słyszę na przykład żal nauczycieli przyrody, biologii, że coś tam się dzieje wokół, lokalnie, coś złego przyrodniczo. I to jest wszystko. I to jest narzekanie jak gdyby z kimś, kto w rozmowie z kimś, kto rozumie ten temat, czyli podziela tą opinię i to jest tę opinię i to jest właściwie wszystko. Nie widać i nie chodzi mi o to, żeby teraz biolog na siłę stawiał szkołę do góry nogami i robił, że instytucja tutaj, chociaż z drugiej strony czemu nie szkoła, jeżeli jest instytucją edukacyjną, oświatową i jeżeli niesie ten kaganek oświaty, to uważam, że powinna też reagować. Tak samo, kiedy jest przekłamanie historyczne i być może ubożenie języka ojczystego i tak dalej, tak samo tu w sferze chociażby tej biologicznej powinna być jakaś reakcja. Nie maniakalizm niepodparty argumentami, tylko po prostu reakcja człowieka, który jest wykształcony w tym kierunku. Ja uważam, że tego właśnie brakuje wręcz i uważam, że to jest wręcz kluczowa rola, a ponieważ to jest tak rzadkie i raptem garstka biologów, przyrodników, powiedzmy wykształconych kierunkowo w tej powiedzmy sztuce przyrodniczej ogólnie reaguje, to jest to wobec tej siły machiny, przemysłu, technologii, odbierania terytorium, areału, fragmentacji siedlisk, tego ogólnie pojmowanego rozwoju, to jest tak mała skala, że bardzo łatwo takich ludzi nazwać zaraz ekosiami, ekologianami, ekoterrorystami i wszelkimi tymi eko coś tam jeszcze, co ostatnimi czasy słuchamy, obserwujemy. Nawet jeżeli jest to człowiek, który nie krzyczy, nie wiąże się do drzew, tylko merytorycznie argumentuje.
No nie masz takiego poczucia, sugeruje, że jesteś po drugiej stronie barykady, a naprzeciwko ciebie są ludzie, którzy dążą do postępu i zapewnienia bezpieczeństwa?
Właśnie nie postępu. Właśnie gdyby dążyli do postępu, to byłoby super, bo ja uważam, że postęp to jest taki rozwój.
Ale zwykle się przeciwstawia wycinkę drodze. Jakieś roślinki, ścieżka.
Tylko, że czasami wystarczy zrobić porządne opracowanie komunikacyjne, czego w wielu miastach choćby w naszym czasie brakuje, porządnego opracowania, które wykazałoby na przykład, gdzie są realne problemy drogowe, które należy następnie rozwiązać i teraz w jaki sposób je rozwiązać? Najłatwiej powiedzieć, trzeba nową drogę, tylko że jest prawo speka zapożyczone z ekonomii, increased demand, i ono mówi o tym, że im więcej dróg, tym więcej aut i to się sprawdza. Zauważmy, że kiedy zbudujemy nową nitkę drogi, to ona się wypełnia automatycznie samochodami i tak jak liczne ulice, które miały odciążyć ruch, tego ruchu nie odciążyły, tak samo w Zielonej Górze powstawały, chociażby między ulicą Ptasią i Botaniczną, ulica przez Park Piastowski, która wcale ruchu na Jaskółce w sposób szczególny nie rozodowała tak naprawdę, bo prawo speka działa w tym momencie, a w wielu miejscach, gdzie można by coś poprawić, dodając chociażby prawo skręty na przykład na rondach, tego się nie robi. Na siłę się buduje inną drogę na przykład, a zatem ja uważam, że postęp to jest, owszem, wtedy to się wiąże z wycinką na przykład, wtedy uzasadnioną, ale wróćmy do tego haniebnego przykładu, który ja będę do końca życia powtarzał, a mianowicie wycinka przy CRS-ie pod salon meblowy. Przecież obok, po drugiej stronie drogi jest strefa gospodarcza, prawda? Tam jest system dróg wewnętrznych. Najbardziej zakorkowane rondo w Zielonej Górze, czyli rondo Rady Europy, dostało kolejny punkt handlowo-usługowy obok siebie totalnie. Między CRS-em a rondem powstał salon meblowy plus no, restauracja fast food, tak? Nie wymieniając teraz nazwy. A przecież to samo, identycznie, nawet kosztem tej samej wycinki połaci lasu, mogło powstać po drugiej stronie drogi, gdzie jest lity kawał lasu. Natomiast tu gęstwinę drzew wycięto, które nawet osoby, które znam, które nie pają szczególną miłością do lasu, do drzew, stwierdziły, że naprawdę wycięto kawał wizytówki miasta na wjeździe do starego miasta, to
ale
jest tej granicy.
Były sosny.
Okej, okay, ale to jest mimo wszystko płat siedliska. I ten płat siedliska, ja też argumentowałem dwóm radnym na social media w jakiejś dyskusji i się urywał wtedy dyskusję, ponieważ ten płat siedliska zapewniał nie tylko to, że to są drzewa po prostu i tam ktoś kocha drzewa, ale to jest i bariera akustyczna, i bariera na kurz i pył, i retencjonowanie wody, rozbijanie ulewnych deszczy. Tam jest masa korzystnych dla człowieka po prostu argumentów, żeby to utrzymać, plus ten krajobraz oczywiście.
Ale te argumenty odbijają się od ściany, nie masz takiego wrażenia?
Odbijają, bo przecież, tak jak tłumaczę, ten tym samym kosztem połaci lasu mogło to powstać po drugiej stronie drogi. Co więcej, skoro tam jest system dróg wewnętrznych na strefie, to osoba, która chce dojechać do tych punktów, o których rozmawiamy, nie korkuje ekstra jeszcze tego ronda Rady Europy, tylko wjeżdża po prostu w system dróg wewnętrznych, tam się porusza, robi za te sprawy, które chce, gdzie chce i nie generuje dodatkowego ruchu. Tego nie zrobiono.
Ale chcesz mi powiedzieć, że rolą biologa, nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, w twoim przypadku to jest ciągłe argumentowanie i zderzaniem się ze ścianą?
No, ale co ja mogę innego robić, jeżeli, znaczy no mogę wziąć ewentualnie jeszcze tomahawka i pójść w taniec ostatni w swoim życiu, ale to właśnie nie jest argument, który jest dobrym argumentem. Bo to nie żaden argument.
Panie doktorze, a pan zastanawiał się nad tym, bo przecież pan uczy już jakiś czas. Czy pan zmienił swoje podejście? Kim jest właściwie dzisiaj biolog?
No widzi pani, to jest zasadnicza różnica między mną a Sebastianem, bo już jestem stary. I ja mimo wszystko wiele rzeczy już jak gdyby walk przegrałem i wygrałem w dotyczącym przyrody. On jest jeszcze młody, jemu się jeszcze krew burzy. I on zaczyna być tym radykalnym. Zawsze się na mnie wkurza, jak ja mówię, że jest często radykalną osobą, ale wracając jak gdyby do wcześniejszego pytania. Może nie rola biologa. To, co pani mówiła, że nachalnie wszędzie mówi się o zmianach klimatu, etc. Tak, dla jednych jest to biznes. Biznes jest dla tych, co robią takie żarówki, takie, siakie, owakie, odkurzacze, po buty, guziki nie mające nic wspólnego z ekologią, bo są tylko zielone, pomalowane, a farba w ogóle najbardziej truje ze wszystkich historii na świecie, rzeki i tak dalej, i tak dalej.
Ale konsument wtedy czuje mniejsze wyrzuty sumienia, bo jest bardziej ekologiczny.
Tak. Ja natomiast powiem pani, a z drugiej strony ludzie zaczynają czuć, że coś się dzieje nie tak. I nie, że widzą to w telewizji, ale zaczynają coś czuć na własnej skórze. Zbyt duże ciepłoty, zbyt brak zimy. W naszych organizmach tkwią zegary biologiczne, tkwią mechanizmy, które to wyczuwają. Owce nie widzą wilka, ale jeszcze czasami go nawet nie zdążyły wyczuć, ale antylopy zaczynają robić coś, jest nie tak. I nasze organizmy nam to mówią. I nie da się tego zaskoczyć. Jeżeli my będziemy mieli trzecią czy czwarty rok rzędu suszę, to będziemy stali na pograniczu dużej katastrofy i nawet gdyby nam w telewizji, w radiu nie wiadomo kto i co, jak stanął w poprzek i jakie bajki opowiadał, to my to doświadczymy na własnej skórze. W związku z tym ja myślę, że to będzie coraz częściej, coraz mocniej, bo zmiany klimatu będą szły lawinowo. Takie jest moje zdanie. Tak myślę. Natomiast jaką ja mam rolę? Oczywiście mogę mówić, będą na mnie, wie pani, ja w internecie nie próbuję się spierać. Ostatnio napisałem, chodziło tu o takiego rawickiego robaka, który, przepraszam, Sebastian mnie teraz zaatakuje,
koniec
za robaka, plus kwiaka, koniec naszej znajomości, który wszedł na drzewa, na plantach rawickich, no i oczywiście wszyscy truć gorącą wodą, historię. No, oczywiście po 2 latach złamałem się i napisałem krótkie, dostałem mnóstwo tych paluszków w dół, no bo przecież kto będzie słuchał mimo wszystko no nie wiem czy mądrego, ale przypadkiem alternatywy dla tych ich wypoczyń z cyklu Roundup i te wszystkie historie. Więc ja już tym nie walczę, ja już chcę zachować swój psychiczny spokój. Natomiast moja rola biologa, Sebastian ma rację, w wielu szkołach nauczyciele odfajkują te plany, które tam mają, jakieś rozkłady i tu, dzieci i do widzenia, zadanie domowe i nic więcej. No ale to nie są biolodzy dla mnie. To są tylko wyrobnicy bez żadnej ikry. Ja ich nie poważam. Generalnie ja już nie mogę to powiedzieć publicznie. Ja mam to zupełnie gdzieś. Bo dla mnie biolog to jest czy nauczyciel taki, który coś próbuje przekazać, który próbuje do czegoś zainteresować. Ja często muszę balansować to, co Sebastian mówił na początku. Przecież mnie często studenci to już chcieli linczować za prawdę, którą usłyszeli o siebie, że są beznadziejni, tępi i niezainteresowani niczym i z nich nie będzie ani naukowiec, ani pracownik, tylko zwykły tępy wyrobnik. No taka jest prawda. Do dzisiaj również uczniowie tu, gdzie uczę, czasami mają mi za złe, że ich doprowadzam do parteru, ale nad tym, żeby się zastanowili, więc ja wolę niestety uczyć mniejszą liczbę, ale wolę uczyć ich tak face to face, fizycznie. Nauka przez internet dla mnie to nie moja bajka. Ja po prostu nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę.
Opowiadanie o niszczeniu przyrody to jest nowy trend, wyzwala ogromne emocje, niepokój, ale w tym momencie nie chciałabym za trendami podążać, tylko chciałabym na koniec, bo ta audycja już powoli dobiega końca, dowiedzieć się, co się panom udało. Nie chciałabym kończyć tej audycji znowu wizjami katastroficznymi, tylko chcę dowiedzieć się, co się wam udało, panie doktorze. Pan coś ostatnio zasadził, powołał pan do życia hodowlę. Jak się ta hodowla ma? Czy ona się rozwija? Czy ona będzie trwała? Czy pan czuje satysfakcję?
To znaczy się, może inaczej. Wie pani, ta hodowla ma swój cel edukacyjny. Czy ona się rozwija? No jadę jutro w piątek, jadę po kolejną partię zwierząt do tej hodowli. Myślę, że jeżeli dyrekcja, szkoła, która jest w dużym stopniu obecnie na nie do tego, no to ona się będzie rozwijała i swoją, że tak powiem, rolę będzie spełniać. To jest zupełnie historia na inną rozmowę, bo ja myślę, że naprawdę książki od 200 lat opisują, jak hodowla pozytywnie może wpływać na rozwój psychiczny dziecka, na jego spostrzeganie świata. Hodowla to jest tak jak układanie klocków Lego, to jest tak jak rozwiązywanie czy gra w szachy. To są działania strategiczne, nieważne, czy coś trzeba układać, czy coś trzeba robić, wyrzucać, badać temperaturę wody. Natomiast wie pani, ja mam swoją zasadę. Co roku wysadzam ileś drzewek i to nie są jakieś nie wiadomo jakie. Ostatnio wysadzam dość dużo dereni jadalnych, wiśnie, które nie wiem, czy są dzikie, czy nie. Wypluwam pestki, z nich wyrastają na wiosnę młode sadzonki. Za 3 lata wysadzam wiśnie dzikie, nie dzikie, maliny, bo z nich koło zostają zwierzęta. Jadę sobie to tam na skarpę. Z ilu tych drzew, które wysadziłem, przetrzymało? Niektóre tak, niektóre tu są duże. I to jest moja satysfakcja. A spektakularne, no to nie wiem, niedługo będę wypuszczał 2 bażanty. Ktoś powie, co to są 2 bażanty na wolność? Przecież to ani gatunek nasz, ani w ogóle, ale ja znalazłem w zeszłym roku na jajach zabitą kurę bażantów, jajka porozbijane, 3 były jeszcze nierozbite, były lekko ciepłe, dałem do inkubatora. Wychowałem te małe bażanty, teraz to są dorosłe koguty roczne. Cóż mogę zrobić dla przyrody? Mogę tylko wypuścić i mieć nadzieję, że będzie im dobrze, że one zostawią swoje geny w tym środowisku i że przyroda będzie słyszała w tym roku pianie bażantów w tym miejscu, gdzie je wypuszczę. Taką mam nadzieję.
Sebastian, a ty?
To jest pytanie bardzo szerokie, tak naprawdę. Co mi się udało? Na pewno mi się udało to, że mam na tyle pewną swobodę w mówieniu o tej biologii, że chociażby w szkole, gdzie uczę, realnie mnie ta młodzież słucha. Ile z tego odbierze, ile z tego wykorzysta, nie wiem, bo to pokaże przyszłość, której być może nawet nie poznam, ale wiem, że mnie przynajmniej słuchają. I szczególnie, kiedy nie tylko mówię te katastroficzne wizje, ale kiedy staram się pokazać tą różnorodność, te zależności panujące, udowodnić, że to wszystko jest gdzieś tam powiązane, no to mam wrażenie, że nie tylko telefon, ale rzeczywiście, że też mnie słuchają. Natomiast co mnie bardzo cieszy, to to, że się udało chociażby w tamtym roku też we współpracy kilku osób, ale też tym uczestniczyłem, a to się udało ostatni szpaler mor w Białej Zielonej Górze uchronić, a to się do zabytków udało się wchłonąć, a to się udało aleje w Suchej uchronić, chociażby o której reportaż przecież kiedyś robiliśmy, więc bardzo mnie cieszy to, że no jednak po roku czasu, kiedy nikt nie był w stanie namierzyć ze znanych mi osób, przynajmniej no to udało mi się te storczyki jeszcze namierzyć. To są takie drobne czasami rzeczy, które no nie mają w ogóle znaczenia w skali, powiedzmy, regionu czy państwa często, ale mają dla mnie w takiej mikroskali lokalnej. Po prostu nie wyobrażam sobie, mając jakieś tam wiedzy, którą mam, jakakolwiek ona by nie była, po prostu jej nie wykorzystać lokalnie, więc z Parkiem Braniborskim również pomagałem merytorycznie, chociażby czy tam przy kwestii tablic, czy w całym projekcie obywatelskim, który Basia Marcinów złożyła, więc to są takie gdzieś drobnostki. Teraz mnie cieszy to na przykład, że z jednym przedszkolem pomagałem napisać grant przyrodniczy do Urzędu Miasta. Wymyśliłem dwa granty do Santanderu, teraz jeszcze generalnie ze szkołą swoją i tu jeszcze lokalną, więc takie przyrodnicze. Więc to takie są drobne rzeczy, które notabene robię tak naprawdę totalnie bezkosztowo. Tak naprawdę tylko dlatego, że chcę, żeby ludzie, szczególnie dzieciaki, zobaczyły, że można tę przyrodę poznawać i ją po prostu chłonąć i lubić.
Trochę smutny jesteś na koniec, mimo że mówisz o satysfakcjonujących rzeczach, ale mam nadzieję, że one będą dalej trwały. Doktor Zbigniew Zawada, biolog, miłośnik naczelnych, wykładowca w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie i doktor Sebastian Pilichowski, pracownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, który prowadzi bloga Żywa Edukacja. Dziękuję bardzo panom.
Dziękuję.